Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Sportowa Łomża na antenie Radia Nadzieja. Sebastian Chrzanowski dzisiaj wyjątkowo sam, bo też Bartek musiał odpocząć po trudach świąt. A dzisiaj moim gościem na falach Radia Nadzieja jest Maciej Tercjak, zawodnik, trener sztuk walki, ale również osoba, która prowadzi w Łomży klub, tak, klub dla osób, które chcą uczyć się walczyć, czyli Maciej Tercjak.
Witam serdecznie, klub Hunter Kickboxing.
Tak, dokładnie, Łomża. Hunter Kickboxing Łomża. I Maciek, jesteśmy w takim momencie, gdzie też wszyscy podsumowują poprzedni, ubiegły rok i też w jakimś stopniu nawiązują do planów, które gdzieś tam sobie rysują na rok 2024 i rok ubiegły, rok 2023 to przede wszystkim twój trzeci, na razie ostatni start w Karate Combat. Jesteś pierwszym Polakiem w tej organizacji i jak możesz podsumować dotychczasowe walki? Czy w twojej ocenie widziałeś progres, jeśli chodzi o te twoje występy w Karate Combat? Jak to wyglądało z twojej strony?
Jeżeli chodzi o progres, to tak, jak najbardziej. Zmieniłem przede wszystkim styl walki, dostosowujący się też do warunków, które tam występują. Walka w Karate Combat jest to walka w małych rękawicach, w rękawicach do MMA, więc musiałem troszeczkę przekwalifikować swój styl z dużych bokserskich rękawic, gdzie już nie ma tak szczelnej obrony, czyli tak zwanej podwójnej gardy. Trzeba więcej pracować na gardzie aktywnej, dużo zbijać ciosów, dużo balansować tułowiem, co lubię robić, tylko po prostu trzeba było to wprowadzić już w taki nawyk bezwarunkowy. I porównując pierwszą, drugą przede wszystkim, a trzecią walkę między tymi walkami, a do tej ostatniej, to już moja świadomość poruszania się, reakcji na cios bardzo się zmieniła. Teraz już w ogóle jestem na innym etapie i na innym poziomie niż byłem, więc jestem w stałym kontakcie z organizacją, cały czas czekam na informacje. Gdzieś tam z mojej strony też padła deklaracja, no, że niestety na tym najwyższym poziomie też każdy czynnik jest brany pod uwagę, także będę schodził do niższej kategorii wagowej. Nawet jeżeli decyzja będzie odmowna względem mojej osoby do kolejnych walk w tej organizacji, to na 100%, jeżeli będę planował kolejne pojedynki, to będę schodził do kategorii niższej. No z tego względu, że tak jak wspomniałem przed chwilą, na tym najwyższym poziomie już waga, warunki fizyczne, to ja mogę być świetnym technikiem, mieć doskonały game plan przygotowany, ale jeżeli wyjdę po prostu do zawodnika równie dobrze przygotowanego, na równie wysokim poziomie, z tym, że po prostu silniejszego fizycznie, no pewnych rzeczy po prostu nie przeskoczę. Także progres jest, plan na przyszłość jakoś się już powoli kształtuje, rysuje, pewne rzeczy zostają już gdzieś tam poruszane. No i z optymizmem witam 2024 rok.
Właśnie z perspektywy czasu też jakbyś pewnie się z tym zgodził, że przygotowania i ogólnie widziałeś to w sumie jako zawodnik, z perspektywy tego właśnie zawodnika, walka w Karate Combat i przygotowanie do walki w Karate Combat, a walka na takich nawet topowych polskich jednak galach, to jednak trochę coś innego, tak? Ta widowiskowość jest trochę inna i z twojej perspektywy, czy jeśli mógłbyś coś zmienić w tych swoich przygotowaniach, to stawiałbyś jakby na uwagę, kładłbyś na coś innego jednak, czy dalej byś przygotowywał się w ten sam sposób, w jaki robiłeś to do tej pierwszej, drugiej, trzeciej walki w Karate Combat?
Jeżeli chodzi o te przygotowania, w tym momencie jestem na takim etapie, na jakim zaczynałem wchodzić i wdrażać pewne elementy podczas tej walki numer 3, czyli no, bardzo dużo błędów widzę w przygotowaniach do pierwszej i drugiej walki, które nie były stosowne i nie były adekwatne do poziomu, jaki reprezentuje się w Karate Combat. No, nie chcę tutaj żadnej polskiej organizacji umniejszać, ale no po prostu pewnego rodzaju przygotowania na ten najwyższy poziom zwyczajnie nie przejdą, tak? Trzeba być troszeczkę o kilka kroków dalej. Można też spostrzec, wiele osób może na przykład obserwując zawodników tych z czołówki polskich rankingów w dowolnej dyscypliny zauważa, że zawodnicy często sportów walki, zawodnicy wyjeżdżają za granicę się przygotowywać, prawda? Dlaczego? Bo tutaj nie ma z kim trenować. Jest z kim trenować, no ale jednak ten poziom wyszkolenia, spojrzenie na pewne aspekty taktyczne, techniczne jest troszeczkę inny. No i co niesie za sobą właśnie ten najwyższy poziom, tak? Którego czasami po prostu przez pewne ograniczenia nie jest się w stanie, będąc tutaj lokalnie, gdzieś przeskoczyć.
No i właśnie w ubiegłym roku też, nawiązując do tych przygotowań, w ubiegłym roku również byłeś już po raz kolejny w Tajlandii. I jakby co stało u podstaw tej decyzji, że akurat wybrałeś Tajlandię i jednak jak porównujesz, jeśli chodzi o te kwestie przygotowań i kwestie treningów, tak, pomiędzy tym polską areną, a jednak daleko Tajlandią?
Tajlandię podjąłem z dwóch względów. Pierwszym z nich było to, że byłem już tam kilka razy i miałem świadomość, gdzie się wybieram. Nie jechałem, że tak powiem, w ciemno. No i to łączy się z drugim aspektem, bo właśnie wiedząc, gdzie jadę, wiedziałem też, czego się spodziewać, czyli trenując akurat podczas tego ostatniego wyjazdu wybrałem troszeczkę inny klub. Wcześniej trenowałem w Tiger Muay Thai, teraz przeniosłem się do klubu Bang Tao z różnych aspektów, może troszeczkę gdzieś tam politycznych, związanych z sytuacją na świecie. Klub Tiger gdzieś tam jest, że tak powiem, no, osaczany przez pewne grupy ludzi, które niekoniecznie czasami sympatyzują w tym momencie na przykład z narodowością polską. No, na pewno by się nic może nie wydarzyło, jednak nawet przechodząc w tamtych rejonach było czuć troszeczkę jakieś takie delikatnie nieprzyjazne spojrzenia. Więc Bang Tao, nawet z tego względu, że wielu trenerów właśnie z Tigera przeniosło się i założyło ten klub, więc miałem świadomość, jaka jest kadra trenerska i wybrałem ten klub nieprzypadkowo. Czym to się różni na przykład od treningów tutaj w Polsce? Tak naprawdę każdy tydzień to jest możliwość trenowania z inną grupą ludzi, a jednocześnie z ludźmi bardzo doświadczonymi, z czołówką światową. Zawodnicy UFC, zawodnicy Bellatora, zawodnicy innych Octagon MMA, zawodnicy KSW również, czy wielu, wielu innych organizacji One Championship. Po prostu przyjeżdżają właśnie, żeby tam trenować z innymi ludźmi, bo wiedzą, że takie osoby mogą spotkać na macie i robić z nimi, czy to, żeby po prostu podtrzymać swoją formę, czy żeby właśnie rozpocząć lub kontynuować przygotowania do walki. Ja jestem z tego wyjazdu mega zadowolony, miałem możliwość trenować na grupie oraz indywidualnie z Bradem Riddlem. To jest zawodnik, który swego czasu był w top 10 kategorii lekkiej UFC. Także zawodnik bardzo doświadczony, zanim zaczął walczyć w MMA, stoczył 60 zawodowych walk w kickboxingu, walczył z czołówką światową, walczył w One Championship, również w formule kickboxerskiej. Także no, mogę śmiało powiedzieć, że taki mój aktualnie chyba idol pod względem przekazywania wiedzy, przekazywania elementów takich taktycznych, nauki pewnego stylu walki, który... No, ja mogę jeden do jednego ten styl odzwierciedlić i byłem bardzo, bardzo usatysfakcjonowany.
Bo to też, tak jak mówisz, to jest zawodnik z tej kategorii wagowej, do której teraz też schodzisz, tak?
Czy nie, to był zawodnik wagi lekkiej, czyli w MMA waga lekka to jest kategoria 70 kilo, a ja będę schodził do kategorii koguciej, czyli
jeszcze
61 kilogramów. Tak,
no jest. To było nie lada wyzwanie, jeśli o tym mówimy.
Tak,
tak, no naprawdę...
jestem całe szczęście gdzieś też pod opieką profesjonalnego dietetyka sportowego, który zajmuje się zawodnikami właśnie między innymi KSW. Także jesteśmy już po konsultacjach, po przygotowanej rozpisce, całym planie żywieniowym, dostosowanym do moich treningów, także tylko teraz robić po prostu i nie oszukiwać i wiem, że ten plan zostanie zrealizowany.
No właśnie tak patrząc, starając się patrzeć jak najbardziej obiektywnie na twój rozwój tej kariery, czy tę przygodę, bo niektórzy to różnie nazywają przecież. Mm-hmm. Z jednej strony tak, masz swój klub też, więc gdzieś tam się rozwijasz pod względem trenera. Z drugiej strony masz otwartą głowę na te wyjazdy zagraniczne, gdzie też możesz nauczyć się wielu innych rzeczy, o których w Polsce pewnie wielu zawodników może sobie tylko pomarzyć. A jeszcze z innej strony też zacząłeś współpracę z no chyba jednym z bardziej znanych klubów w Polsce, warszawskim Unique Fight Club, czy Fight Club. I jak tam trafiłeś i co chcesz osiągnąć poprzez swoją obecność w tym klubie, bo też tam pracujesz tym jako trener przede wszystkim, tak?
Również.
Ale
również.
Widziałem też na wielu zdjęciach, że jest tam, uczestniczy tam w tych zajęciach wielu zawodników, również już stricte zawodowych, również takich zawodników, których wszyscy znają z innych kategorii, bo widziałem chyba Damiana Janikowskiego też na
jest
zdjęciu.
Damian, Farek Wrzosek, jest Radek Paczuski. My jako Unik teraz jest taka fuzja troszeczkę przyjacielska z klubem Skra, Skra Sport, gdzie wspólnie trenujemy, więc Marian Ziółkowski, mistrz, no, zwakował pas KSW, Damian Janikowski, Arek Wrzosek, Radek Paczuski, Marek Samociuk, który teraz też walczy w KSW, Bartek Fabiński, były zawodnik UFC, aktualnie KSW i jednocześnie mój trener od MMA, bo uzupełniam swoje przygotowania również o treningi MMA, trener Robert Jocz, były trener Janka Błachowicza, byłego mistrza UFC, także... No cały czas dochodzą, dojeżdżają właśnie dzięki temu, że jest taka ekipa, dojeżdżają ludzie z całej Polski na wspólne treningi, zawodnicy FEN-u, Babilonu, KSW, wszystkich tych większych organizacji w Polsce przewijają się na sali, także cały czas jest z kim robić. A mój cel, żeby właśnie trenować w Uniku, był taki, żeby rozwijać się właśnie i podnieść ten swój poziom dotyczący karate combat w głównej mierze. Ponieważ no ja tutaj prowadzę swój klub, ale nie mam swojego trenera, więc po prostu jestem zaprzyjaźniony, zanim w ogóle dołączyłem do Unika, to przyjeżdżałem tam do nich na seminaria, na wspólne treningi, znałem się z chłopakami z maty i po prostu logistycznie próbowałem sobie to dograć, żeby nie musieć się wyprowadzać z Łomży, ponieważ tutaj no, gdzieś tam w przyszłości planuję zostać, a jednocześnie móc się rozwijać. Olsztyn, tak samo blisko, ale strasznie długo. W Białymstoku nie ma klubu i zawodników na tyle wysoko postawionych, żeby móc z nimi trenować. Więc najprostszy wybór Warszawa. I znając chłopaków, po prostu pewnego dnia umówiliśmy się na spotkanie, pojechałem do nich, porozmawialiśmy, dogadaliśmy szczegóły. Ja powiedziałem też, że no okej, ja tam trenuję, robię 2 treningi dziennie swoje, i dogadałem się z właścicielem zwyczajnie, że słuchaj, no skoro spędzam tutaj jakiś tam czas w klubie, rezygnuję z tego, co robię tu w Łomży, to po prostu zorganizowałbyś mi ten czas wolny, żebym ja sobie mógł po prostu go jakoś spożytkować. I tak się też dogadaliśmy, że poza tym, że przygotowują mnie do walk, to sobie prowadzę grupki czy jakieś tam treningi personalne jako uzupełnienie mojego pobytu tam.
I właśnie mówisz, wspomniałeś o wielu zawodnikach, którzy gdzieś tam walczą w tych topowych polskich organizacjach. Też przed chwilą mówiliśmy o Karate Combat i czy nie pojawiają się jakieś oferty z polskich, tych topowych federacji odnośnie twojego startu, czy jednak na razie jakby nie zaprząto sobie głowy i czekasz na ten sygnał z Karate Combat?
Ogólnie rzecz biorąc, jestem nastawiony na Karate Combat, ponieważ no gdzieś tam w mojej głowie po tej trzeciej walce, niestety trzeciej porażce, były takie jakieś elementy zwątpienia, że no pewnie to już koniec.
Bo mówiłeś też, widziałem, że jakby nie do końca pogodziłeś się z rozstrzygnięciem trzeciej walki, także gdzieś tam w pewnym stopniu uważałeś, że mogło być inaczej, tak?
Oczywiście, że tak. Dalej tak uważam. Nawet po walce ludzie pracujący tam w Karate Combat, pracownicy po walce podchodzili z gratulacjami do mnie. No i byli zdziwieni, kiedy dowiedzieli się, że to jednak nie była moja wygrana. Także podtrzymuję to, że uważam, że ta walka no, powinna troszkę inaczej się zakończyć, ale mniejsza o to. No, werdykt sędziowski poszedł w świat i czasu nie cofnę.
No także... i odnośnie ofert polskich organizacji pojawiały się jakieś?
Były, są, jest kilka możliwości, ale też jakby właśnie... Nie chcę podejść do tego w ten sposób, że od razu skupiam się na tych ofertach. One, jeżeli już są teraz, to można się tak porozumieć, że one będą na mnie czekały. Ale nie chcę też od razu wszystkiego brać, co dają. Co nie znaczy, że dają byle co. Tylko, że dla mnie na razie Karate Combat jest tym numerem jeden i ja podchodzę do tego w ten sposób, że gdybym już skupiał się na innych walkach, to już sam w głowie bym sobie odpuścił, jakby pogodził się z tym, że że moje losy są tam policzone, prawda? I szukałbym sobie już planu B awaryjnego. W mojej głowie i mam nadzieję, że nie tylko w mojej, ale również w federacji jest jeszcze plan na mnie i jest jeszcze możliwość pokazania faktycznie, że zasługuję, żeby tam być. Bo tak uważam, że jestem w stanie pokazać swoje umiejętności na tym najwyższym poziomie. Między innymi właśnie dlatego się tam znalazłem, bo uważam, że żeby się dostać do jakichś dużych organizacji, no to przypadek raczej, to są zbyt poważni ludzie, żeby brać ludzi z przypadku. Po prostu nie byłem może w danym momencie gotowy na danych rywali, którzy byli bardziej doświadczeni ode mnie. I tylko kwestia czasu, który właśnie dostałem też, bo wcześniej walczyłem co 2-3 miesiące tak naprawdę te swoje walki, bo była walka wrzesień, później był grudzień i później był maj. No to średnio gdzieś tam co 3-4 miesiące.
No w sumie tak, taki okres trochę częstszy niż u typowego zawodnika, tak? Bo gdzieś tam te walki u zwykłego zawodnika rozkładają się tak 1,5 roku.
Dokładnie. Więc tutaj poszedłem naprawdę ekspresowo. To też... Też taka chęć po prostu odegrania się była może w mojej głowie, że po pierwszej porażce ja nie mogłem się z tym pogodzić, muszę udowodnić, że to był wypadek przy pracy. W drugiej walce no to w ogóle masakra i stwierdziłem, że no muszę się odegrać, tak muszę im w końcu pokazać, że jest inaczej niż jest. No i to może też mnie zgubiło. Wiele na pewno czynników wpłynęło na to. Ja jestem przede wszystkim przekonany, że musiałem... Przygotowania do walki były w porządku, tylko że sama ta moja gotowość do danego etapu po prostu musiała poczekać. No zawodnicy, zobacz, na przykład w boksie do walki o Mistrzostwo Świata, niektórzy rok przygotowują się do jednej walki,
tak, to jedna walka i w sumie jedno źródło utrzymania cały rok.
Dokładnie.
Z tego żyjesz przez całe 12 miesięcy.
Więc no to też świadczy o tym, jak trudne są te przygotowania i jak długie one muszą być, żeby osiągnąć odpowiedni poziom. A ja poszedłem co 3 miesiące czy co 4 miesiące walka, więc tak naprawdę ja uczyłem się, że tak powiem, zaocznie, tak? Żeby jak najszybciej cokolwiek podłapać i żeby to puścić dalej, tak? No i niekoniecznie czasami to jest dobre, no.
No właśnie, a czy uważasz, że podjąłeś dobrą decyzję, jeśli chodzi o wzięcie tej drugiej walki tak szybko?
Nie.
Czyli jak teraz byś poczekał jednak te 3 miesiące więcej, mniej więcej.
Poczekał, myślę, że po walce wtedy w sierpniu, czy tam we wrześniu, to drugą walkę bym mógł wziąć dopiero właśnie w maju, czy w czerwcu. Także poświęciłbym więcej czasu na podszlifowanie swoich błędów. Mhm. A ja po prostu wziąłem jedną po drugiej, nie zdążyłem wyeliminować starych błędów, a musiałem się uczyć kolejnych rzeczy. Czyli to była po prostu gonitwa, troszeczkę sam sobie... Z własnym ogonem, no. Błąd, ale w tym momencie jestem na tyle bogatszy o doświadczenie, że gdzieś tam cały czas się uczę, no na pewno troszeczkę to mnie też przystopowało i nauczyło wiele, wiele cierpliwości i takiego spokoju w podejmowaniu decyzji tych ważnych, że czasami zanim odpowiem na przykład na coś już nawet w życiu codziennym i jest to jakaś decyzja, którą muszę podjąć i jest to decyzja ważna, to na przykład pozwalam sobie nie odpowiadać w danym momencie, tylko proszę na przykład o czas do jutra, żeby sobie to wszystko na chłodno przemyśleć, a nie powiedzieć na przykład tak, a później stwierdzić, że to nie ma sensu, tak? I między innymi, no tak, tego mnie to nauczyło, więc ja jestem też osobą, która stara się wyciągać wnioski. No i myślę, że no, dostałem kilka razy, ale wciąż jestem na ringu i walczę.
A czy może to trochę nieskromnie zabrzmi, ale gdzieś tam w tym świecie walk zawodnik, który się wywodzi z karaty, jest atrakcyjnym kąskiem, można powiedzieć, tak? Bo tych zawodników nie ma zbyt wielu i nawet na polskim rynku, na polskich arenach pewnie gdzieś to raczej byłoby bardzo atrakcyjne, bo tych zawodników, którzy wywodzą się z karaty i którzy walczą tak w tych mieszanych sztukach walki, to jednak nie ma chyba zbyt wielu.
No nie ma zbyt wielu, jest kilku, których znam nawet osobiście, ale no to są osoby, ilość tych osób to można policzyć na palcach u jednej ręki, między innymi jest na przykład Marcin Prachnio, to jest zawodnik wagi ciężkiej, też zawodnik w stylu karate kyokushin, reprezentant Polski w karate kyokushin, który aktualnie w wadze ciężkiej walczy w UFC. Jest kilku jeszcze innych chłopaków. Swego czasu był Paweł Biszczak, który był mistrzem Fenu w K1, jak jeszcze K1 robiło pasy, jak Fen robił pasy w K1. ale on już nie walczy, także już jest emerytowanym zawodnikiem. No i tam jacyś jeszcze zawodnicy się przewijają. Ale no nie ma ich faktycznie na polskim rynku zbyt wielu.
No i przechodząc już do kwestii treningowych, Maciej Tercek to również Hunter King Boxing Łomża. Widziałem, że już ruszyliście z treningami po świętach, więc kształcenie przyszłych zawodników, można powiedzieć, rusza pełno paro. Jak wygląda rozwój twojego gymu i co planujesz, jeśli chodzi o Huntera w tym roku?
Tak, no właśnie dzisiaj byłem w Urzędzie Miasta już rozliczyć się z dofinansowania za poprzedni. Cały czas praca w klubie cieszę się, że udało mi się założyć taki właśnie swój kąt, o którym zawsze marzyłem i on się rozwija już od nieoficjalnie od 2016, zarejestrowany klub już tak faktycznie jako sekcja funkcjonuje chyba 2018 albo 2019 rok, że już ma swoją pieczątkę. I od tego czasu pracujemy, czyli można powiedzieć, że jesteśmy najmłodszym klubem w Łomży, jeżeli chodzi o sporty walki, to na pewno. Mamy kilka medali Mistrzostw Polski, Pucharów Polski w różnych formułach kickboxingu. Moim marzeniem jako trenera w tym przypadku no jest wychować przede wszystkim swojego zawodnika, bo miałem kilku chłopaków, którzy po prostu gdzieś tam w trakcie przyszli do mnie albo przeszli z innych klubów, albo przeprowadzili się do Łomży przez pracę na przykład, zaczęli trenować, a już gdzieś tam mieli jakiś osiągnięty poziom, więc ja po prostu tylko dołożyłem cegiełkę jako formę swojej wiedzy, tak do przygotowań, no i udało się gdzieś tam osiągnąć wyniki, ale mam kilku też chłopaków, którzy od samego początku, od zera trenują u mnie, pokładam w nich nadzieję, wierzę, że w końcu przyjdzie czas na nich, bo mają wielki potencjał i widzę w nich naprawdę możliwości na medalistów Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, bez żadnego problemu.
I tak odwołując się do tego poprzedniego roku, jak możesz ocenić starty swoich zawodników? Powiedziałem też, że tych medali było, tych startów też było w miarę sporo. Jak oceniasz te starty? Czy też jesteś z tego zadowolony i czego oczekiwałbyś od nich w tym nowym roku?
W poprzednim roku oczekiwałem jeszcze kilku startów, które się nie odbyły. Z różnych przyczyn zdrowotnych, jakichś tam prywatnych, ale chciałbym na pewno pojechać w tym roku na Puchar Polski w K1 albo w jednej z formuł kickbokserskich, ponieważ wiem, że chłopaki są w stanie zdobyć medal. O tyle inne są Puchary Polski czy Mistrzostwa Polski w kickboksingu od takich samych mistrzostw w MMA. Akurat teraz też, jeżeli chodzi o Unik, to jestem trenerem stójki pod MMA, więc jeżdżę z chłopakami z Unika na zawody w MMA, więc już nie tyle z samej wiedzy czytanej, ale również praktycznej mam wiedzę, jak to wygląda. Nie ma czegoś takiego jak w kickboxingu, jak w MMA, że jest pierwszy krok. Czyli na przykład ktoś może w MMA zostać mistrzem pierwszego kroku. Czyli na przykład nie ma maksymalnie 3 walki do momentu zgłoszenia, więc on startuje w tej formule tak zwanej osób mniej doświadczonych, pierwszy krok. Osoby, które mają powyżej 3 walk, startują już wtedy w tak zwanym full kontakcie. No i wtedy już walczą z zawodnikami, którzy mają tych walk bardzo dużo nawet, tak? Tylko, że nie mogą walczyć zawodowo. W kickboxingu jest o tyle trudniej, że nieważne, czy mam jedną walkę amatorską, czy mam tych walk 150, walczę w tej samej kategorii. Mogą też, nie ma żadnych ograniczeń co do zawodowców, więc mogą również występować zawodowcy jako w Mistrzostwach Polski, jako formę na przykład sprawdzenia swojej formy przed walką zawodową. Także kiedyś mój zawodnik, mając chyba wtedy 8 walk na koncie, wystartował w Warszawie na Pucharze Polski K1. W pierwszej rundzie dostał zawodnika, który z samych walk zawodowych ma chyba 15. Plus około tam 150 amatorskich. No także...
No wiem, domyślam się, że łatwiej się utrzymać, niż się dostać na ten konkretny poziom, no bo tak. Jednak rywalizacja zaczyna się od tej pierwszej rundy na każdych zawodach, tak?
Tak, no losowanie też odgrywa wielką rolę. Z perspektywy zawodnika mogę powiedzieć, że wiele razy jechałem jako karateka z kadrą na Mistrzostwa Europy ze świadomością, że jadę po medal, ponieważ na przykład jeżdżąc na zgrupowania do Zakopanego na kadrę z chłopakami z mojej kategorii, a robiłem rundy sparingowe i trenerzy no, do mnie podchodzili jako do tej osoby, która będzie ciągnęła ten wózek. A w pierwszej rundzie trafiam na gościa, który broni czwarty raz swój tytuł i przegrywam z nim niejednogłośnie i odpadam, tak? A jestem po pierwszej walce. A chłopaki, którzy gdzieś tam idą z drugiej strony drabinki, na przykład dochodzą do strefy medalowej.
Też jakieś, tak chyba, życie, no. Też jakieś chyba doświadczenie, bo jak mówisz niejednogłośnie, i czyli raz, że w pewnym wymiarze minutowym, jeśli chodzi o walkę, a dwa, że jednak gdzieś tam ta wątpliwość była ze strony sędziów, no to i też w jakimś stopniu jest to na plus, jeśli chodzi o doświadczenie.
Oczywiście, że tak. No wiadomo, jest ta po prostu sportowa złość, bo lepiej przegrać z tym gościem niejednogłośnie, wiedząc, że ma się brązowy medal, niż w pierwszej walce eliminacyjnej, prawda?
No racja.
I wiedząc na przykład, że cała reszta drabinki to są goście, których ja zrobię, a akurat trafiłem na tego, który wygrywa cały turniej w pierwszej walce. No ale wracając do moich zawodników, tamten rok był dobry. Tamten rok był bardzo dobry z tego względu, że też poszliśmy w nową drogę. Otworzyłem w tamtym roku grupę bokserską, w której wyłoniło mi się kilka fajnych osób. Zaliczyliśmy pierwsze starty w boksie z wynikiem 3 zwycięstw bez porażki. Także to szkolenie bokserskie może nie należymy do Polskiego Związku Bokserskiego.
Ale w ogóle planujecie należeć, czy na razie o tym nawet nie myślisz?
Na razie o tym nie myślę, ponieważ ja bardzo nie lubię biurokracji, ja bardzo nie lubię papierologii, a wchodząc na stronę Polskiego Związku Bokserskiego, po prostu złapałem się za głowę i wyłączyłem na razie, także jeszcze chwilę się wstrzymamy.
No dobrze, ale teraz mówimy o roku 2024.
Tak.
Jako trener... Z czego byłbyś zadowolony, jeśli chodzi o starty swoich zawodników? Co dla ciebie byłby takim osiągnięciem, które byś potraktował jako okej, jestem w miejscu, w którym chciałem być, idziemy w dobrym kierunku?
Na pewno chciałbym, żeby moi zawodnicy z kickboxingu zaliczyli start w Mistrzostwach Polski lub w Pucharze Polski w K1. To na pewno byłby dla mnie zadowalający wtedy moment, że prezentują się na dobrego rodzaju imprezach. Myślę, że kilku z nich jest w stanie zrobić medal. W poprzednim roku na amatorskich ligach pokonywaliśmy chłopaków, którzy na takiej rangi zawodach zdobywali medale, więc to jest właśnie moim potwierdzeniem tego, że jestem świadomy, że moi zawodnicy są w stanie zdobywać medale rangi mistrzostw bądź pucharów Polski. No i chciałbym na pewno, żeby moi zawodnicy, czy to w boksie, czy w kickboxingu, wystartowali również na jakichś galach. Mogą być nawet lokalne, mogą być walki semi-pro, myślę, że na razie semi-pro w zupełności wystarczy. I to będzie dla mnie na pewno zadowalające. Oczywiście szkolenie młodzieży, ponieważ też jest kilka fajnych osób, na które warto zwrócić uwagę, będzie można w przyszłości. A już teraz nad nimi pracować, żeby się rozwijali i to jako całokształt będzie mnie zadowalało, czyli przede wszystkim kształtowanie młodzieży i rozwój wychowanków, żeby cały czas budować sobie tą bazę zawodniczą oraz podnoszenie poprzeczki swoim aktualnym reprezentantom, żeby startowali na coraz to trudniejszych zawodach, coraz wyższej rangi.
I cały czas zostając w temacie, można powiedzieć, w cudzysłowie, szkolenia. Freak Fighty, Maciek, zgłasza się do ciebie jakiś, nie wiem, łomżyński influencer, jeśli takich w ogóle mamy, z pytaniem, czy przygotujesz go do walki w którejkolwiek z federacji tych Freak Fightowych i co ty na to w ogóle jesteś, byłbyś zainteresowany takim, no nie wiem, czy wyzwaniem, jak ty to byś traktował, czy jednak podziękowałbyś i zająłbyś się raczej szkoleniem tych w stronę zawodowym?
Jeżeli przygotowanie takiego freak fightera kolidowałoby z przygotowaniem zawodnika, to bym odmówił, ponieważ uważam, że poświęcenie, ciężka praca i oddanie tego serca tak naprawdę walkom amatorskim, które w tym momencie w większości nie przynoszą nawet złotówki zysku, poza samą satysfakcją i rozwojem, jest dla mnie ważniejsze niż zarobienie kilkuset tam tysięcy czy kilkudziesięciu tysięcy przez gościa, który wie, że po prostu to jest dla niego zarobek, a zaraz będzie miał to gdzieś, tak? Jeżeli mu na przykład nie wyjdzie. Więc oddałbym się wtedy takiej osobie, która po prostu, której zależy, która ma pasję, która robi to, bo to kocha. A jeżeli miałbym czas i możliwości, to pewnie, że tak. Jak najbardziej. Nie miałbym z tym żadnego kłopotu. Nawet będąc w Uniku, no to Warszawa jest pełna takich osób. W każdym klubie zawsze się znajdzie ktoś. Swego czasu w Uniku mieliśmy całą plejadę, że tak powiem, celebrytów, którzy trenowali w Uniku. No to fajnie wygląda w telewizji, a tak naprawdę te osoby muszą sobie ciężko radzić na grupach początkujących.
Pomyślam się właśnie, bo zaczynasz od zera z taką osobą,
tak,
po prostu.
Tak, tak, tak.
I właśnie też ostatnio sporym echem w twoich mediach społecznościowych odbiła się relacja odnośnie zainteresowania ludźmi galami freakfightowymi zamiast galami profesjonalnych sportowców. I czy twoim zdaniem w świecie sportu jest dzisiaj, czyli obecnie jest miejsce dla nich obu, i czy gale freakfightowe w jakimś stopniu zabierają widzów jednak zmagają w profesjonalistów?
Jest miejsce dla obydwu. A uważam, że wszystko leży w rękach tak naprawdę organizacji zawodowych, ponieważ jeżeli dobrze przedstawimy produkt, który nie będzie nawet kontrowersyjny, zobacz na przykład właśnie Karate Combat, jest świetnie przedstawiony wizualnie. Wiele osób na świecie chce to oglądać, ponieważ dobrze to wygląda. Jest świetnie wyprodukowane i o to w tym chodzi, że jeżeli gala zawodowa ze świetnymi zawodnikami odbędzie się na hali sportowej w Pipidówku, to mało kto to obejrzy po prostu. A jeżeli to będzie fajnie wyprodukowane, jeżeli to będzie jakieś, że ja włączę telewizję i powiem wow, to naprawdę fajnie wygląda, to nawet jeżeli ten zawodnik, tak jak właśnie we freakfightach, będzie trochę gorzej przygotowany, delikatnie mówiąc, to i tak to zobaczę, nie? I uważam, że tutaj klucz jest właśnie w tej produkcji, że jeżeli ja zrobię fajne opakowanie, dodatkowo będę miał świetny produkt, czyli jakość zawodników, petarda. I KSW na przykład to robi, tak? Ciągną sanki zawodowych gal, prowadzą świetny marketing, świetne social media, nauczyli zawodników też dobrze się poruszać w tym. I to działa. A jeżeli zawodnik na przykład będzie miał problem, żeby wrzucić raz w tygodniu głupi post, żeby trochę pobudzić ludzi swoim zainteresowaniem, to później każdy będzie na tych czasach Pudziana. Cały czas się będzie pytał, czy Pudzian walczy, czy Mamed walczy, bo nikogo nie będzie znał. A jednak to jest taki troszeczkę wabik, tak, dla tych potencjalnych odbiorców, że ja muszę się zainteresować, kto to jest, dlaczego, a czemu, a skąd. O, to on fajnie tam widziałem, śpiewał gdzieś tam, nie? To obejrzę go, bo wydaje się sympatyczny.
Nie no, z perspektywy KSW chyba to widać, że to wszystko się profesjonalizuje od czasów walki Pudziana z Najmanem. I nawet sam fakt, że te gale odbywa się coraz częściej, też pokazuje, że tych zawodników, którzy są gotowi, tak, czy psychicznie, czy ogólnie sportowo na start, jest coraz więcej. Wracając do kwestii, którą poruszałem przed chwilą, twoich mediów społecznościowych, bo w których można powiedzieć, że poruszasz się jak ryba w wodzie. Widziałem też, że pojawiają się coraz częściej vlogi, też również vlogi z Tajlandii, gdzie opowiadasz o tym, jak się przygotowujesz, jak wyglądają twoje codzienne zmagania, jeśli chodzi wyglądały codzienne zmagania, jeśli chodzi na macie w tym azjatyckim państwie. Pojawiają się również takie mniej poważne, można powiedzieć, czyli takie memy, gdzieś tam żarty, fajne obrazki wrzucane. I twoim zdaniem, jak to wpływa na twój sportowy rozwój, na zainteresowanie twoją osobą, potencjalnych osób, które mogły być twoimi fanami, no bo przecież już wychodzisz daleko poza rynek lokalny, można powiedzieć, ale również na zainteresowanie osób, które gdzieś tam chciałyby obejrzeć galę, również przecież Karate Combat na przykład.
Tak, no to się właśnie fajnie odbija, bo czuć to zainteresowanie, czy gdzieś jak pojadę zatankować auto, to zdarza się, że pani przy kasie się zapyta, kiedy kolejna walka, czy będąc ostatnio w urzędzie miasta, odbierając dokumenty, pani gdzieś tam poprosiła o swojego dziecka o autograf. To jest bardzo miłe. Nie zdarza się mi, co prawda, jakoś tam nie wiadomo jak często, ale bardzo, bardzo czuję, że ludzie wiedzą, kim jestem, że uprawiam sport. Bardzo dziękuję za to zainteresowanie, bo tak naprawdę przez to, że ludzie się interesują, to gdzieś tam moja wartość rynkowa też w pewien sposób rośnie, bo organizator wie, że Maciek Tercjak jak zawalczy, to sprzeda ileś biletów na przykład, tak?
No też, bo to też względy ekonomiczne też nie są bez znaczenia, dla, jeśli chodzi o organizatorów.
Jasne. I to jest fajne, i to jest miłe, i nie, no ja to wiadomo, robię to przede wszystkim dla własnej przyjemności, dla własnych celów, dla własnego realizowania swoich planów, ale jeżeli komuś się to podoba i ktoś to docenia, to ja jestem jeszcze bardziej szczęśliwy i bardzo za to dziękuję.
I pytanie, które zadawałeś ty swoim jakby odbiorcom, ale które też ja tobie zadam, czyli dobry rekord nabity średnimi, słabymi rywalami, czy jednak gorszy rekord walcząc z mocnymi zawodnikami? Jak, co ty o tym myślisz? Domyślam się odpowiedzi, ale jednak chciałem usłyszeć to od ciebie.
No ja myślę, że gorszy rekord i walka z mocnymi zawodnikami, bo po takiej walce, nawet przegranej, ludzie podchodzą, podają rękę, patrzą się na ciebie z uznaniem. I okej, jak ktoś chce być nadmuchanym mistrzem, to niech sobie będzie, ale przyjdzie taki czas weryfikacji, że trafi na zawodnika i nagle cała bańka pryśnie, nie? Po prostu. A ja uważam, że no wiadomo, każdy chce mieć nieskazitelny rekord, najlepiej 20-0 albo, no nie wiem, jeszcze więcej. Wielu jest takich bokserów w Polsce na przykład. To jest polski schemat boksu, tak? Nabić zawodnikowi rekord 20-0, zrobić mu eliminator do ewentualnej walki o pas mistrza świata, strzał, skok na kasę i koniec kariery prawdopodobnie, bo nokaut i szpital.
No widziałem, właśnie w świecie boksu coraz częściej ta dyskusja się pojawia, że jednak widać po tym kojarzeniu tych walczących, tych zawodników, że jednak taka walka jest tylko po to, żeby, tak jak mówisz, nabić ten rekord. A jednak dzisiaj w świecie tej globalizacji, no, coraz łatwiej sprawdzić rekord, tak? No bo nawet wchodząc na stronę Karate Combat w twój profil, no to jest napisane, z kim walczyłeś. Jest czasami skrót zmagania, jest zawodnik, gdzie startował. I to nie jest jak kiedyś, że przyjeżdża jakiś bokser z całym szacunkiem, powiedzmy, ze Słowacji, gdzieś tam z Węgier i widzisz, no mówi, że ma 20-0 czy 21, no i dla ciebie to jest jednak powód do szacunku. Tak? A dzisiaj jednak możesz sobie sprawdzić, gdzie on walczył, na jakiej gali, w jakim mieście, jak ten start wyglądał, jednak to bardzo łatwo zweryfikować.
Dokładnie. Co jest, uważam, że dobre też, bo przez to buduje się jakość tego zawodnika, że ktoś powie właśnie, o zobacz, on ma tam 20-0, może go weźmiemy. Przyjedzie gość z drugiego końca świata na walkę i walka potrwa 30 sekund i wszyscy będą rozczarowani. A w taki sposób to właśnie nawet dla organizatorów, dla całego widowiska, dla kibiców przede wszystkim poświęcić trochę czasu, żeby zweryfikować go lepiej pod względem jakości. No i później to się odbije na jakości danego wydarzenia, na które chce się go zwerbować. Ja ostatnio widziałem jakąś galę boksu, gdzie Polak walczył właśnie z jakimś czeskim czy słowackim zawodnikiem. Poszedł lewy, prawy, prosty i było po walce. Nie, 3 ciosy. I tak mówię, co jest grane? Nie, goście przewróciło własne nogi, nie wstał nawet. Widać było, że nawet nie jest jakoś mocno znokautowany, ale nawet nie miał woli walki. Przyjechał, zabrał pieniądze, pojechał do domu, tak?
No, też tak się zdarza czasami.
I przez to też pewne kwestie, no ludzie też już nie są tacy nieświadomi, że tak powiem, jak kiedyś, tak? Że można im było wmówić pewne rzeczy, no bo tak, wychodzi jakiś pan ekspert i mówi, że jest tak, a nie inaczej. Wszyscy mówią, okej, no skoro tak mówi. Ale później ja wchodzę w internet, wpisuję nazwisko na przykład, czy sprawdzam sobie, bo mam już teraz dostęp do wszystkiego tak naprawdę w tym magicznym pudełku zwanym telefonem. I jestem w stanie zweryfikować się to wszystko, czy tak faktycznie jest. No i się nagle okazuje, że na przykład tak nie jest. I ludzie tracą zainteresowanie, bo nie chcą być zwyczajnie oszukiwani. No ktoś zapłacił za ten bilet, ktoś przyszedł zobaczyć widowisko, a tu się okazuje, że tak naprawdę nie było co oglądać.
No nie, tak jak mówisz, tych kanałów na YouTubie chociażby jest coraz więcej, chociażby jeden z tych kanałów MMA prowadzi chłopak z Łomży. Nie wiem, czy znasz Huberta Siwujewskiego.
Osobiście nie znam, ale tak jak najbardziej.
Więc też te zainteresowanie i możliwość weryfikacji pewnych kwestii jest coraz łatwiejsza i tak jak mówisz, bardzo łatwo sprawdzić i dowiedzieć się, jak to wygląda i czy zawodnik faktycznie przyjechał pokazać się, zostawić serce na tej macie, czy jednak to był, tak jak mówisz, przysłowiowy skok na kasę jednak.
Dokładnie. I to bardzo dobrze.
I już tak dochodząc do końca naszej audycji, mam 5 krótkich pytań i też prosiłbym o krótkie odpowiedzi. Zobaczymy jak planujesz rozwój siebie i swojej organizacji w tym 2024 roku. W tym roku wygram walkę w Karate Combat.
Tak.
Wyjadę na kolejny camp do Tajlandii.
Tak.
Zawodnik mojego klubu wystąpi na jednej z topowych polskich gal.
Nie.
Jeszcze nie.
Jeszcze nie.
Szkolenie w Hunter profesjonalnych zawodników, czy jednak zajęcia dla wszystkich?
Na chwilę obecną zajęcia dla wszystkich z możliwością przygotowania się pod ważne zawody.
I karate czy MMA?
Jeżeli brać tradycyjne karate, na przykład Kyokushin, no to MMA.
Dobrze, już reasumując, twój plan minimum na 2024 rok, z czego będziesz
powiedzmy, nie wiem. Przynajmniej 2 walki zawodowe.
Okej, okay. I na razie nie mówimy o zwycięstwach, na razie mówisz, żeby tylko dostać szansę
stoczenia. I wygrać, że wygrać.
I już na sam koniec, czy też jesteś znany z tego, że jesteś również kibicem biało-czerwonych i czy twoim zdaniem ŁKS utrzyma się w trzeciej lidze?
Wiele rozmawiam o tym z chłopakami, ponieważ gdzieś tam się mijamy. Bardzo duża złość, gdy klub spadał coraz niżej. No ja mówiłem od samego początku, nawet po zwycięstwie tym pierwszym inauguracyjnym, że Łomża w mojej opinii będzie w środku tabeli.
No takie same zdanie właśnie miałem.
Że nie ma się co podpalać tym zwycięstwem, ale też nie ma co stawiać na najgorsze, że w mojej opinii ta między 8 a 10 miejsce będzie okej, jak na Beniaminka, biorąc pod uwagę doświadczenie innych drużyn. No, przyznam się, że aż takiego miejsca się nie spodziewałem. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak wygląda teraz ten nowy trener, jak wygląda teraz okres przygotowawczy do sezonu. Kiedy sezon startuje?
Na początku marca.
Początek marca, czyli jeszcze jest 2 miesiące takie, no.
Dzisiaj chyba, czy w tym tygodniu zawodnicy wracają do treningów, z tego co wiem, więc też pewnie będzie wiadomo więcej. W sobotę jest pierwszy mecz taki wewnętrzny, a...
Sparingowy
jakiś? Tak, sparingowy, a chyba pierwszy mecz za tydzień, w przyszłą sobotę, jeszcze następną sobotę, biało-czerwoni grają z Olimpią Elbląg, więc też te przygotowania w tej rundzie chyba będą bardziej postawione jednak nie na ilość, a na jakość, bo w poprzednim, przed startem sezonu, gdzieś mieliśmy starcia z czwartą ligą, tak, z trzecią ligą, dzisiaj widzę, że stawiamy jednak na coś
może więcej. Może tamte starty były bardziej na takie zbudowanie ducha, nie, że wygrywamy, żeby strzelać goli, żeby czuć się niezniszczalnym. Teraz będzie bardziej takie porównawcze, no bo może to i dobrze, bo jak na przykład ja, jak mój sparing na przykład z zawodnikiem, który ma powiedzmy 3 walki amatorskie, ma oddać moją jakość na Karate Combat? No nie odda.
No tak.
Więc może to ma sens. Więcej sparingów z podobnymi rywalami na podobnym poziomie i kilka mniejszych, słabszych, żeby sobie złapać właśnie.
To tak.
Ale
w sumie
w tej
wygląda.
Proporcji, no to okej.
I okej, odpowiadając na pytanie, twoim zdaniem?
No to znowu mówię środek tabeli.
Czyli jednak utrzyma się,
wrócą,
tak?
Wrócą na...
Czyli rycerze wiosny.
Proszę?
Rycerze wiosny.
Rycerze wiosny, tak. Przebiśniegi.
Okej, okay. LKS Łomża, Przebiśniegi wiosny. Dziękuję, Maciek. Moim gościem w ramach sportowej Łomży był Maciej Tercjak, zawodnik, trener i właściciel, tak? Hunter Kickboxing Łomża.
Trzy w jednym.
Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.